have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the hand.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Muszę wyznać, że jestem wzruszona, trochę stremowana, bo nie miałam próby z zespołem i nie mam pojęcia, co oni będą robić i co wymyśli tu oto obecny dyrektor. Nie mam pojęcia. Powiedział o mojej etoli, że to są króliki. Nie wierzcie mu.
Powiedziałem, że to są chińskie króliki,
tak,
majestacie.
Ale nie wierzcie mu, to są gronostaje od Mao Tse-tunga. Daję słowo honoru.
Po prostu takie tam mają gronostaje.
No mają takie.
Błogosławiony niech będzie internet, bo dzięki internetowi można znaleźć różnego rodzaju nagrania, filmy, relacje ze spotkań. Jednak to jest co innego, czytać książki czy wywiady z artystami, a co innego zobaczyć ich w akcji. I ja znalazłam taki właściwie fragment ze spotkania, które się odbyło w 2013 roku. Było to spotkanie autorskie z Niną Andrycz, ona wtedy promowała swoją książkę wspomnieniową. Nina Andrycz miała już ponad 100 lat. Matko, jak ona wyglądała. Ubrana na czarno, oczywiście w jakieś koronki, do tego perły, no ale przede wszystkim twarz piękna, wyrazista, rude włosy. No w życiu by człowiek nie powiedział, że ma tyle lat, ale wygląd to jedno, a sposób mówienia to drugie. I zastanawiam się, ile w takim spotkaniu autorskim było takiego normalnego mówienia, a ile z gry aktorskiej. Wydaje mi się, że ona od początku do końca to spotkanie zagrała. To była jedna z jej wielkich ról. To wszystko było po prostu idealne na tip-top. No ale też inna sprawa, jaka umysłowość i jaki intelekt, no jednak było nie było, mocno starszej pani.
Absolutnie się zgadzam, ponieważ ja trochę wprawdzie nie z 2013, ale wcześniej dokładnie identyczne miałam doznanie, kiedy obejrzałam film w roku 2008 bodajże, Jacka Bławuta, Jeszcze nie wieczór. Jest to film opowiadający historię ze Skolimowa, czyli domu seniora aktora i artysty estrady. I w tym filmie, gdzie grał główną rolę Nowicki, jest cała plejada właśnie tych gwiazd, osób bardzo już leciwych, które przebywają w owym Skolimowie.
Pensjonariusz.
W tym filmie właśnie Nina Andrycz przyjeżdża do Skolimowa ze swoim wieczorem autorskim. Dlatego, że ona po 1985 roku w zasadzie sporadycznie grała na scenie, oddała się takiej działalności objazdowej po Polsce, gdzie promowała swoje tomy poezji, a od 1992 roku jeszcze do tego swoją prozę promowała. W tym Skolimowie jest zarejestrowany jej wieczór autorski i przyznam szczerze, że dokładnie miałam takie same odczucia jak pani, więc pomijam jej fizyczną sprawność, pani doskonale się trzymająca, jeśli chodzi o sylwetkę, zgrabna, bez żadnych znaków zwyrodnieniowego starzenia się kości. A do tego jeszcze niezwykła wręcz jasność umysłu, bo umówmy się, można fizycznie dobrze funkcjonować, ale w wieku 96 lat zazwyczaj człowiek oczekuje na jakąś gafę wynikającą z dementywnych zmian, które się odbywają w umyśle ludzkim, to jest zupełnie naturalne. Tymczasem u Niny Andrycz zdawało się, nic nie ma z tych rzeczy. W zasadzie równa jest tylko jej szaflarska, która też jest bardzo leciwą damą i nie widać po niej efektów starzenia się. Co więcej, ja nigdy szaflarskiej nie ceniłam jako aktorki. Dla mnie to była po prostu jedna z wielu artystek, która przewinęła się przez teatry i filmy polskie. Natomiast na stare lata, kiedy zagrała u Doroty Kędzierzawskiej, ja odkryłam w niej cudowną urodę takiej właśnie kobiety, na której twarzy zapisana jest cała historia. Zupełnie niezwykłe wrażenie. Obraz szaflarskiej robi w tym filmie. I podobnie jest z Niną Andrycz, która jest absolutnym fenomenem dla mnie. Fenomenem aktywnej długowieczności. Przy jasności umysłu, przy sprawności fizycznej. No oczywiście nie biega sprintów, natomiast no jest to pani, na którą się z przyjemnością patrzy, kompletnie nie nadgryziona zębem czasu. Przy czym te jej zmarszczki, w zasadzie u Niny Andrycz wiek widać tylko po zmętniałych oczach. W momencie, kiedy jest duże zbliżenie na jej twarz, widać, że już oczy ma takie przezroczyste, jak u bardzo starych ludzi. Natomiast cała reszta to jest absolutny fenomen. Jak już powiedziałam, o tej kobiecie można powiedzieć, że jest naprawdę fenomenem aktywnej długowieczności, czy też długowiecznej aktywności, nie wiem, jakby to lepiej zabrzmiało.
Księżyc za oknem od dawna już blask, w oczach wiruje, zatacza się świat. Niesie nas łączy i wiąż, że walczy ksiądz, że walczy z was. Gwarno i rojno i jasno jest strąg, serce się w piersi rozdzwania jak gąk. Czy to ten walczyk uczynił, czy zawinił uścisk rąk? Taka noc i walczy. To jak pieśni tony trzy. A gdy razem noc i walczy serce, mogą serce, choć w nas trzy, w sercu pozostaną mi. I ta noc i walcz, i ty. Bo po prostu walczy nasz walcz, przez noc i ty.
Żeby popodróżować tą naszą machiną czasu, to musimy zacząć od Brześcia.
Nie.
Nie? Wcześniej?
Ja bym chciała zacząć od końca i rozprawić się z pokutującym dzisiaj przekonaniem, czy twierdzeniem, że to była wybitna aktorka. Ja się zgadzam z panią, że to jest fenomen. Natomiast kiedy czyta się, czy to w internecie, czy w jakichś publikatorach innego rodzaju, Oninie Andrycz pada określenie wybitna aktorka, wspaniała, gwiazda scen polskich, królowa i tak dalej, i tak dalej. To ja przyznam szczerze, że krew mi się gotuje w żyłach w tym momencie, dlatego że takie twierdzenie jest wynikiem ignorancji po prostu, kompletnej nieznajomości tematu. Owszem, można jej wiele bardzo pozytywnych cech przypisywać, włącznie z bardzo dużą inteligencją, ogromną odwagą osobistą, natomiast no niestety nie można o Ninie Andrycz powiedzieć, że była wybitną aktorką. Powiedziałabym, że była aktorką okropną. To jest moje zdanie.
Ale to jest punkt widzenia pani żyjącej na przełomie XX i XXI wieku.
Nie, proszę pani, nigdy.
Bo może to aktorstwo się zestarzało wraz z nią.
Nie, aktorstwo się zestarzało wraz z nią. Ona nigdy nie była dobrą aktorką i doskonale wszyscy o tym, którzy teatr śledzili przez długie dziesięciolecia po wojnie, nie wspomnę tych sprzed wojny, doskonale o tym wiedzieli. Natomiast legenda, czy ten epitet o jej wielkości powstał w roku dokładnie 92, wtedy kiedy Twój styl wydał pierwszy tom jej autobiograficznej prozy. No, wtedy trzeba było sprzedać to dzieło, najlepiej jak w największym nakładzie.
I to się zresztą udało.
Tak. I w ramach marketingu przy sprzedaży tej książki pojawiła się oczywiście taka laudacja na jej temat, że ona taka wybitna była. Tymczasem nic z tych rzeczy. Po pierwsze, ona nie miała kiedy udowodnić tego swojego domniemanego geniuszu scenicznego. Przed wojną. Zadebiutowała w 1935 roku, a do 1939, czyli do wybuchu wojny światowej, II wojny światowej, zagrała tylko w 4 spektaklach i to nie główne role. W czasie wojny nie grała, była kelnerką, jak wielu aktorów. Po wojnie miała 20-lecie swojej działalności scenicznej od 1947 do 1967 roku, kiedy grała faktycznie dużo na jednej scenie Teatru Polskiego w Warszawie. Grała głównie role wielkich heroin romantycznych albo też królowych, ale nie dlatego, że była wybitną aktorką, tylko dlatego, że była żoną Cyrankiewicza.
A poza tym wyglądała królewsko.
Tak, miała aparycję, która na tle powiedzmy tamtego
siermiężnego
W owym czasie była to kobieta, która potrafiła się nosić. Bo było wiele oczywiście pięknych kobiet z pańskimi posągowymi urodami, natomiast ona potrafiła się nosić, poza tym potrafiła sprzedać ten swój walor, który posiadała. W momencie, kiedy skończyła się jej kadencja premierowej, skończyło się jej granie w teatrze. Co więcej, wszyscy odetchnęli z ulgą, że już nie muszą jej oglądać na scenie. Ponieważ Andrycz, jak kilku też inny, była taka grupa aktorów, których nie dało się w ogóle oglądać. Andrycz była jedną z trójki takich głównych, to moi faworyci, to był jeden Jacek Boszczarowicz, Irena Eichlerówna i trzecia to była Nina Andrycz. A Eichlerówna, jak wchodziła na scenę, Swinarski śmiał się, że jak ona zaczyna mówić, to jemu się wydaje, że bomby lecą. I panie, tak, zawodziła pani redaktor, że nie dało się tego słuchać. To było takie granie, które było rodem jeszcze z XIX wieku. Woszczerowicz znowu miał nieznośną manierę polegającą na nadinterpretacji treści. On tak cyzelował te swoje role i tak nastawiał się na intonację w języku wypowiedzi, że w ogóle nie było wiadomo, o co chodzi.
Gubiła się treść.
Tak. Ja oglądałam Ryszarda III, oczywiście w telewizyjnym zapisie, bo jestem damą już dojrzałą, ale nie aż tak dojrzałą, żeby bywać w owym czasie w teatrze na Boszczarowiczu. No więc ja kompletnie nie wiedziałam, o co chodzi. Wiedziałam, że to jest Ryszard III, dlatego że
były napisane.
Że było napisane. No i trzecia to była Andrycz. No to był jakiś po prostu koszmar to, co ta kobieta grała na scenie. Ona zajmowała się głównie przy budowaniu swoich kreacji scenicznych i nie tylko scenicznych, nizaniem takich diapazonalnych intonacji. Więc jeżeli ona mówiła jakieś zdanie, to w tym zdaniu miała pani i góry, i niziny. Ona tak przeskakiwała w tych tonach. To był taki barok w jednym zdaniu, tak okropny, który także zacieniał w ogóle sens wypowiedzi. A do tego jeszcze zaciągała, bo ona nigdy nie zgubiła wschodniego kresowego zaśpiewu. Pomijam to jej ły. Ły dźwięczne miało wielu aktorów. Zresztą choćby Demarczyk, prawda, śpiewając, to w ogóle nie drażniło. Natomiast u niej nie dość, że ona miała to dźwięczne ły, to jeszcze do tego to jej zaciąganie takie z Brześcia i z Kijowa rodem. To było wszystko razem kompletnie nie do zniesienia. Ona była tak manieryczna. Ja jestem, proszę pani, osobą, która jest w stanie z własnego doświadczenia potwierdzić, że to było nie do oglądania. Byłam dwa razy na Ninie Andrycz w teatrze, czyli po raz pierwszy i ostatni. Wybrałam się na sztukę z jej udziałem, bo ona całe życie grała tylko w jednym teatrze, w Teatrze Polskim w Warszawie. Była to Maria Stuart, Arleta Schillerowska i ona w tej Marii Stuart grała Elżbietę I. W tym czasie w ogóle wyjście do Teatru Polskiego był dużym heroizmem, dlatego że do tego strasznego składu na stare dekoracje nigdy w owym czasie nie chodził. Po prostu Teatr Polski świecił pustkami, bo to była taka trupiarnia. Średnia wieku ansamblu to było 90 lat. Rządził tym teatrem August Kowalczyk, w zasadzie jego żona Krystyna Królówna, która obsadzała się we wszystkich możliwych damskich rolach. I ten zespół takich starców siedzących, wspominających przedwojnie, no coś strasznego. I w tym czasie, kiedy wszyscy chodzili na przedstawienia Dejmka, Swinarskiego, Hanuszkiewicza, Jarockiego, kiedy to życie teatralne po prostu aż buzowało. Przecież to były czasy, kiedy wszyscy byliśmy po doświadczeniu Grotowskiego, Kantora, kiedy Szajna już miał swój teatr, kiedy Teatr Stary ze Swinarskim odnosił ogromne sukcesy nie tylko w Polsce, na całym świecie, kiedy Cholubek zbudował cudowny zespół teatru dramatycznego z Konradem na czele, kiedy Hanuszkiewicz szalał w tym swoim narodowym na tych hondach razem z Dykielową, kiedy w Teatrze Powszechnym powstał cudowny, na najwyższym poziomie teatr polityczny pod dyrekcją Hibnera, tutaj wie pani Teatr Polski w Warszawie, który jest muzeum, po prostu muzeum. I ja się wybrałam do tego muzeum jako studentka szkoły teatralnej. Chciałam sprawdzić, cóż tam się dzieje. No i tak jakbym się znalazła na planie filmu, którego zadaniem jest rekonstrukcja teatru XIX-wiecznego. Otóż zanim poszła kurtyna w górę, przyjrzałam się widowni, która mniej więcej tyle samo liczyła lat, co artystki, które za chwilę na tej scenie się pokazały. Widownia była nieliczna, natomiast zdecydowanie zantagonizowana. Jedni byli za Niną Andrycz, która miała grać Elżbietę I, a drudzy, siedzący po drugiej stronie widowni, byli za Elżbietą Barszczewską, która grała Marię Stuart. I oni uczestniczyli później w całej tej ceremonii, spektaklu, tak, który się odbywał. Nawet nie był spektakl, to był jakiś rytuał powrotu do przeszłości. Kurtyna poszła w górę, proszę pani, i cóż ja widzę? Otóż z lewej kulisy wchodzi Maria Stuart, którą gra Barszczewska. I ona, proszę pani, pojawia się, robi dwa kroki do przodu przy rampie przedniej i zastyga,
czekając na owację.
Tak, zastyga, czekając, aż ją przywitają brawami, co się oczywiście dzieje. No ten entuzjazm wśród tych, prawda, starszych panów i tych pań także był czymś autentycznie wzruszającym. Więc oni tam się wyklaskali, ona przystąpiła do grania tej roli. No i oczywiście każda jej kwestia grana en face do widowni. Wie pani, to dokładnie tak grało się w Teatrze Mieszczańskim w XIX wieku, jak książki i opisy to przekazują do dzisiaj. Ona te swoje monologi wygłaszała do tej publiczności, która oczywiście te najbardziej smakowite kawałki, znając na pamięć, oklaskiwała ochoczo. No i drugi akt się zaczyna, kiedy znowu pojawia się Nina Andrycz grająca tę Elżbietę I. No i tym razem ona pojawia się, zastyga nieruchomo, żeby ta jej część publiczności mogła złożyć hołd, że znalazła się na scenie. I tak do końca. Ja po prostu siedziałam.
Ale to ciekawe było.
To zupełnie niezwykłe doświadczenie. Doświadczenie takie w zasadzie naukowe dla mnie. Naukowe doświadczenie, bo na pewno nie artystyczne. I to, co pokazała na tej scenie Nina Andrycz, było po prostu istnym koszmarem. Proszę pani, tak jak wyobrażam sobie, że grała Sara Bernard przed kamerami filmowymi wtedy, kiedy zabrano jej dźwięk. Osobiście poświadczam, że ona nie była nigdy dobrą aktorką. Ona na pewno była osobą obdarzoną niezwykłą urodą. Ona miała taką bardzo ciekawą, posągową urodę z przepiękną linią szyi, co się bardzo, bardzo liczy w teatrze szczególnie, w sztukach
scenicznych. Gdzie ta szyja, dekolt tak, jest często odsłonięty.
Tak, dekolt eksponować. Miała umiejętność pańskiego noszenia się, była niewiarygodnie zgrabna, była bardzo inteligentna i potrafiła z tymi walorami, którymi natura ją obdarzyła, coś zrobić, co też jest jeszcze dodatkowym jej talentem. A do tego wszystkiego była osobą niezwykle odważną. Odważną w sensie obyczajowym. I to jest chyba to, co mnie najbardziej uwodzi w Andrycz. Jej odwaga obyczajowa.
Szkoda słów, różnych słów, słowa tak mało mogą. Każde z nas pójść musi znów własną swoją drogą. Raz, tylko raz, ściśnie mi dłoń twa ręka. Potem los rozdzieli nas i skończy się piosenka. Piosenka stara jak świat, kochanie. Ponuj żal ją i serce w nim zabiło dla niej. Jej serce zabrał znów on w tej chwili. Przez kilka dni czy kilka lat szczęśliwi byli.
Pewnego dnia okres szczęśliwy minął. On został sam, smutny, znękany, zły.
Piosenka stara jak świat, dziewczyno. Lecz pełna łez, gdy on to ja. Ona ty, głupi żal, śmieszny gniew, serca wyrzucić trzeba. Nie przywoła żaden ze gwiazdki szczęścia z nieba. Śnilo się, minął sen, cóż się właściwie stało? Tak banalnych, błahych scen w życiu jest niemało. Piosenka stara jak świat, kochanie. On ujrzał ją i serce w nim zabiło dla niej. Jej serce zabrał znów on w tej chwili. I przez kilka dni czy kilka lat szczęśliwi byli.
Pewnego dnia okres szczęśliwy minął. On został sam, smutny, znękany, swój.
Piosenka stara jak świat, dziewczyno. Lecz pełna łez, gdy on to ja.
Ale do tego Brześcia zajrzymy chociaż na chwilę?
No tak, no bo ja muszę teraz wytłumaczyć, skąd się pojawił ten fenomen Andrycz. Mianowicie ona się urodziła bardzo dawno, bo ona...
Dawno, dawno temu, tak. Za górami, za lasami.
Ona się urodziła w roku 1912 prawdopodobnie. Wszystko w zasadzie jest prawdopodobnie, dlatego że nie znalazł się jeszcze biograf jej, który by zweryfikował informacje na temat Andrycz. To, co dzisiaj powtarzamy, opowiadamy, to w zasadzie jest jej wersja, jej życiorysu. Jej ojciec, z zawodu adwokat, ponoć został wcielony do armii carskiej podczas I wojny światowej. Matka, nie radząc sobie sama w Brześciu, postanowiła razem z synem Aleksandrem, właśnie córką Niną i swoją matką o przepięknym imieniu Eufrozyna, wyjechać do bogatych krewnych w Kijowie. I tak też uczyniła. Tam sobie rezydowały przez parę lat. No i pytanie, dlaczego wrócili z tego Kijowa dopiero w roku 1927? Otóż Andycz twierdzi, że dlatego, że zastała ich tam rewolucja, no i oczywiście nie byli w stanie się stamtąd ewakuować, co także budzi pewne wątpliwości, ponieważ jeżeli ktoś zna odrobinę historię, to wie, że przecież w 20 roku Kijów został zajęty przez wojska polskie i można było w tymże roku 20 razem z wojskami Rydza Śmigłego do Polski wrócić. Więc nie te były powody pozostania matki razem z dziećmi w Kijowie. Ona była kobietą bardzo światłą, matka Andrycz, znała wiele języków i ponoć została tłumaczem w jednym z tych komitetów tam rewolucyjnych, które się w Kijowie w owym czasie tworzyły i dzięki czemu mogła te dzieci utrzymać, bo rodzina ponoć z dnia na dzień zbiedniała, ta zasobna rodzina, do której pojechali. I ona tam w tym Kijowie do tego roku 27 razem z matką była, uczyła się w szkole podstawowej, później w tak zwanym małym gimnazjum, ale to wszystko było w języku rosyjskim i języku ukraińskim. Językiem polskim posługiwano się w domu. Przy czym matka znała bardzo dobrze język francuski, dzięki czemu Andrycz i francuski także dobrze poznała. Także ona po wojnie władała w zasadzie czterema językami, bo ona znała bardzo dobrze rosyjski, bardzo dobrze ukraiński, francuski, niemiecki, no i oczywiście polski, w którym grała. No a tam w tym Kijowie, no cóż, no jak wszystkie dzieci, no żyła sobie, chodziła do szkoły, była szczęśliwa. Ona twierdzi, że tam też złapała bakcyla teatru, ponieważ społeczeństwo to porewolucyjne, poza kartkami na żywność miało także abonamenty do teatru i do filharmonii. W związku z tym ten naród się w sposób przyspieszony ukulturalniał. I ona w ramach tych abonamentów przedziałowych chodziła do miejscowego właśnie teatru z matką, co ponoć rozbudziło w niej tę miłość do teatru. Rok 27, okazuje się, że ojciec przez swojego brata Czesława Andrycza, który pracował w MSZ-cie, sprowadza ich z powrotem do Brześcia. Wracając do tego Brześcia, no jest problem, dlatego że ona musi się uczyć języka polskiego porządnie, ponieważ ona nienawidziła tego Brześcia. Uważała, że to jest wiocha i prowincja. Marzyła o czymś więcej.
O stolicy.
Zaraz po maturze postanowiła pojechać do Warszawy, zdać egzamin na uniwersytet i do PIST, czyli Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej, który był tworem stosunkowo młodym, ale na bardzo wysokim poziomie, prowadzony był wtedy przez Aleksandra Zelwerowicza. Ona się dostała i na Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie na Wydział Aktorski Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w Warszawie. Przez rok ciągnęła te dwie szkoły, przy czym no, oczywiście musiała dokonać w którymś momencie wyboru między nauką i sztuką. Jak wszyscy wiemy, wybrała sztukę. W szkole teatralnej nieźle sobie radziła. Na pierwszym roku nawet dostała nagrodę za najlepsze wykonanie utworu poetyckiego. Za namową swojego krewnego, Bolesława Micińskiego, to był bratanek tego sławnego Tadeusza Micińskiego, wybrała pieśń Przebudzenia Żółtego Wschodu, to tak się nazywało. Jak mi Bóg miły, nie byłam nigdzie w stanie znaleźć autora tego arcydzieła, niemniej jednak to zwyciężyło w tym konkursie. Na drugim roku zagrała też bardzo udanie na przedstawieniu takim kończącym drugi rok Ofelię w Hamlecie Szekspira. No i kiedy ten rok drugi przyszedł w szkole, nastąpiło w jej życiu bardzo ważne wydarzenie, mianowicie
miłość.
Gorący romans z Aleksandrem Węgierką, o którym mówiła cała Warszawa. To była studentka, dziewczyna 20-letnia, on był panem po 40, znanym z tego, że jest takim lady killerem. On niejedno serce niewieście złamał. Jego żoną była Zofia Węgierkowa, ona była znaną w owym czasie scenografką i kostiumolożką. I on po prostu tabuny kobiet, prawda, przepuszczał przez swoją garsonierę, natomiast oczywiście ciągle z tą Węgierkową tkwił w związku.
Bo to ponieważ, była żona idealna.
Tak, to była żona idealna, która zapewniała mu po prostu byt. Ona likwidowała wszystkie przeszkody, takie życiowe, z którymi zmagać się musi każdy normalny człowiek. Więc on z wygody tkwił przy niej przez te długie lata, mając oczywiście tabuny nałożnic. Jedną z nich była właśnie Nina Andrycz. On dla niej oszalał na chwilę. Ona dla niego oszalała na całe życie. Nie rozbiła małżeństwa, jak twierdziła, z tego względu, że przyrzekła to małżonce. Bo to w ogóle smaczne było, prawda? Przybyłkowa robiła scenografię do sztuk swojego męża, w której grała jego flama. Pikantne, prawda? Więc ona ponoć przyrzekła Węgierkowej, że małżeństwa nie rozbije. Niemniej jednak ten romans był bardzo głośny, o nim dyskutowano nie tylko w teatrze, ale także w Ziemiańskiej. No i z dnia na dzień zaczęło się mówić o Ninie Andrycz. Ona oczywiście w tych swoich memuarach mówi, że o niej się zaczęło mówić, dlatego że wybitnie zagrała ową Ofelię w szkole. Tymczasem to chyba nie jest tak, jak jej się by chciało, żeby było. No ten romans kwitł, ona twierdziła, że między nimi nic nie było i to jest najbardziej smakowite, że ona twierdzi, że oni uprawiali wzniosły erotyzm, tymczasem tajemnice Ars Amandi zgłębiała z niejakim Wacławem Ożarskim. To był marny dziennikarz, ale niezły Casanova, on tam był ponoć specjalistą w dziedzinie erotyki stosowanej. Ona z tym, że Ożarskim odkrywała swój erotyzm, natomiast z tym, że Węgierką ponoć tylko trzepotała rzęsami. Przyjmijmy tą wersję oficjalną, że taka była. Skończyła szkołę, na dyplomie zagrała Salomę w sztuce Oscara Wilde'a pod tym samym tytułem. Nadawała się idealnie do tej roli, ponieważ grała tam w zasadzie tylko w Napierśnikach i Jednym listku figowym, była bardzo zgrabna, więc idealny po prostu wybór obsadowy. Po tym dyplomie, a było tak, że przedstawienia dyplomowe szkoły teatralnej odbywały się na scenie Teatru Polskiego w Warszawie. Potem dostała angażment od dyrektora Teatru Polskiego Arnolda Szyfmana. I ona oczywiście twierdziła, że absolutnie nie było żadnego tutaj wpływu osób trzecich na ten zachwyt Szyfmana jej osobą.
No tylko ta jej rola.
Tak, oczywiście. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że była kochanką Węgierki, który był głównym aktorem tego teatru, to oczywiście nie miał żadnego wpływu. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że jej ciotki Róży Andrycz, mąż Czesław Przybylski, był największym przyjacielem Szyfmana i architektem zresztą Teatru Polskiego, no to też przyjmijmy, że nie miało to żadnego wpływu na te decyzje dyrektora. Ona niestety nie mogła od razu wejść do zespołu, dlatego że wcześniej podpisała zobowiązanie występów przez parę miesięcy na scenie Teatru Wileńskiego. I tam się do tego Teatru Wileńskiego oddaliła na 8 miesięcy, ale przyjechała znowu w 1935 roku, w kwietniu, do Teatru Polskiego i już została członkinią tego ansamblu, który był jednym z najwspanialszych zespołów w Polsce, jeśli nie najwspanialszym. Faktycznie to było marzenie każdego aktora, być w zespole Teatru Polskiego. To jest niezwykła scena z niezwykłą historią. Szkoda, że ona została tak zmarnowana przez potomków Arnolda Szyfmana, bo w ogóle samo powstanie Teatru Polskiego, właśnie początki jego funkcjonowania w tym okresie międzywojennym są zupełnie niewiarygodne. Szyfman miał 27 lat, proszę pani, kiedy wpadł na pomysł, że chciałby założyć teatr. To było w roku 1909. W momencie, kiedy teatry rządowe w Warszawie, tudzież Filharmonia Warszawska, były ciągle na deficycie finansowym, nie były w stanie poradzić sobie z zebraniem odpowiedniej ilości widowni. On wpada na pomysł, że on będzie najwspanialszym entreprenerem teatralnym w kraju. W takich warunkach. Co więcej, jemu się to udaje. On ma 27 lat, zero pieniędzy, ma tylko dyplom Wydziału Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim i jemu się to udaje. Przez 2 lata gromadzi odpowiednie pieniądze, przez rok teatr jest wybudowany i w roku 1913 jest jego inauguracja wielkim przedstawieniem Iryddiona Norwida w reżyserii Wiercińskiego, gdzie główną rolę gra Józef Węgrzyn. Faktycznie niezwykła rola. I Szyfman zaczyna budować potęgę tego teatru, który z dnia na dzień staje się czymś zupełnie niezwykłym na polskim rynku. nietuzinkowym, bo on twierdzi, Szyfman, że teatr ma być królestwem sztuki. To nie ma być miejsce do zarabiania pieniędzy. To ma być świątynia sztuki. I za przykładem wielkich teoretyków rewolucji teatralnej na Zachodzie, takich jak Edward Craig czy Adolf Appia, czy nasz Wyspiański, który miał niezwykłą koncepcję teatru polskiego narodowego, ale nigdy nie udało mu się zostać dyrektorem teatru w Krakowie, Szyfmanowi udaje się to zrealizować. On po raz pierwszy wprowadza obyczaj realizacji poszczególnych przedstawień teatralnych, do których ma być wszystko gotowe na miarę tego przedstawienia. To, co wcześniej Wyspiański właśnie wymyślił, a nigdy nie zostało zrealizowane. Nam się wydaje, że kiedyś w teatrach, tak jak dzisiaj, prawda, robiło się, nie wiem, 4-5 premier rocznie, no i tam 3 miesiące się cały zespół trudził nad tym tekstem, reżyser wymyślał interpretację, zamawiał się scenografię, kostiumy. Kiedyś tak nie było. Kiedyś w teatrach były 3 tak zwane komplety kulis, czyli horyzont i takie blejtramy boczne, które wtaczało się na scenę, do tego były zastawki różnego rodzaju parudamenta, czyli takie dodatki sceniczne. I takie komplety kulis były zazwyczaj 3. Jedne były o takich sielskich widokach, gdzie się grało sztuki sielanki, sztuki o tematyce wiejskiej. Drugi zestaw to były sztuki miejskie, a trzeci zestaw to były sztuki salonowe. Bo wiadomo, że druga połowa XIX wieku damą kameliową stała, tą sztuką bien fait, tak? Czyli sztuką dobrze skrojoną, gdzie akcja w zasadzie rozgrywa się w salonie i on ją kocha, ona jego nie, albo na odwrót. Siedzą i dyskutują. I tak się grało. Jak była jedna sztuka na afiszu przez tydzień, to było bardzo okej. Natomiast Szyfman zaczyna wyrzucać ten cały śmietnik formalny i zaczyna tworzyć spektakle, wielkie spektakle w scenografiach im przypisanych, specjalnie dla tych spektakli zaprojektowanych, z zespołami, które były świetnie przygotowane przez wybitnych reżyserów i inscenizatorów. On jako pierwszy kazał wybudować przy teatrze wielkie pracownie scenograficzne. On pierwszy wprowadza obyczaj drukowania bardzo dobrze przygotowanych pod względem merytorycznym programów teatralnych. On gromadzi najlepszy w Polsce zespół teatralny. Jeśli chodzi o kobiety, to tam jest Solska, Wysocka, Przybyłko Potocka, największa gwiazda owych czasów. Tam jest Seweryna Broniszówna, Dulemba. Ja pani wymieniam nazwiska, które dzisiaj już nic nie mówią przeciętnemu zjadaczowi chleba, natomiast wtedy to było creme de la creme Teatru Polskiego. Jeśli chodzi o mężczyzn, to tutaj mamy Junosza Stępowskiego, Zelwerowicza, Leszczyńskiego, Węgierko, Węgrzyna, Jaracza, Osterwę. Znowu rzucam pani nazwiska, których no, nie ma lepszych po prostu. I ci ludzie robią najwspanialszy teatr w kraju. Do tego scenografię robi sam Karol Frycz, Wincenty Drabik, to wielcy rewolucjoniści teatru w owym czasie. Inscenizację robi Leon Schiller, Edmund Wierciński, Janusz Warnecki. To jest teatr, który jest natchnieniem, drogowskazem dla wszystkich, którzy robią teatr w okresie międzywojennym. I ona się do tego teatru dostaje. Gra w 4 spektaklach. Jako debiut prawdziwy sceniczny gra Reganę w Królu Lirze w inscenizacji Leona Schillera, o którym zawsze warto mówić, dlatego że jest w zasadzie pierwszym w historii Teatru Polskiego wielkim inscenizatorem, słynnym z najwspanialszych przedstawień teatralnych okresu międzywojennego, a także ze swojego dziwnego sposobu prowadzenia prób, dlatego że próby z Leonem Schillerem trwały 48 godzin. Wszyscy umierali ze zmęczenia, a on był wiecznie żywy. Pił jedynie kawę. Wszyscy się zastanawiali, z czegoż ta jego żywotność taka wynika. Tymczasem sprawa była prosta. Zdradzę pani tę tajemnicę, jeśli pani chce. Otóż będąc młodym artystą, zakochał się bez pamięci w równie młodej, pięknej artystce, która wzgardziła jego miłością. Więc on, no jak przystał na artystę teatru, chciał się teatralnie zastrzelić. Włożył sobie pistolet do ust, wystrzelił, ale nie zabił się. Kula gdzieś tam utkwiła mu pod mózgiem i coś uszkodziła. Także on przeżył, natomiast do końca życia cierpiał na bezsenność. Stąd te jego takie długie właśnie próby, kiedy wszyscy już tam wisieli po fotelach, przyklejeni do scenografii. On hasał po tej scenie żywiutki. No więc ona zagrała Reganę w tymże Królu Lirze, bardzo wysoko ocenianym spektaklu teatralnym.
Wtedy chyba po raz pierwszy miała na sobie koronę. Tak twierdziła.
Później zagrała w takiej farsie, no powiedzmy to farsidło, no farsidło, na które zawsze ludzie chodzą do teatru, to było na małej scenie Teatru Polskiego grane, robił to właśnie, reżyserował to Węgierko, to się nazywało Tess. Zagrała Lukrecję Borgię w Cezarze i Człowieku Nowaczyńskiego, no i zagrała tę rolę, dzięki której ją się pamięta sprzed wojny, czyli Solange w Lecie w Noa Iwaszkiewicza w reżyserii Edmunda Wiercińskiego. Ona grała u boku samej Marii Przybyłko-Potockiej w tym przedstawieniu i miała dobre recenzje, faktycznie miała dobre recenzje. No nie zepsuła roli w każdym razie. I to jest wszystko. No więc ona nie zagrała żadnej wielkiej roli, nie wstrząsnęła życiem teatralnym przedwojennym Polski, wybuchła wojna, no i skończyła się jej zawrotna kariera przedwojenna. W czasie wojny kelnerowała jak większość aktorów, którzy nie chcieli grać w teatrach niemieckich.
Ona mówiła, że wojna, jeśli w ogóle można mówić o jakichś pozytywach wojny, wojna sprawiła, że stała się myślącą osobą.
Jeżeli tak twierdziła, no to widać tak było. Ja tu nie będę dyskutować.
Ale... Może także przez to, że zakochana w teatrze, jakby tego nie rozpatrywać, czy z wzajemnością, czy bez, umiała sobie jednak poradzić bez teatru. Może to nauczyło ją pewnego dystansu, nie tylko do teatru, ale także do innych rzeczy.
Wydaje mi się, że istotną bardzo rzeczą w tym okresie jest to, że ona poznała w roku 1943 Roberta Waltera. To był znany w owym czasie mistyk. Wie pani co, kompletnie jestem słaba w tych klimatach, ale wiem, że on się zajmował ezoteryką i on ją otworzył na te tematy. Ona była bardzo inteligentną kobietą, z nawet dużym talentem literackim. Te jej poezje, które zaczyna wydawać od roku 80, bodajże trzeciego, naprawdę są warte przytaczania. Nie jest to jakaś Szymborska, niemniej jednak są takim bardzo fajnym zapisem duszy kobiecej. I wydaje mi się, że ona potrafiła dzięki Walterowi zagospodarować ten nadmiar czasu, który powoduje brak takiego zajęcia się pewną określoną dziedziną sztuki, którą człowiek chce uprawiać. No, a jak twierdzi, wtedy zwróciła się ku literaturze, zaczęła porządkować swoje dzienniki, zaczęła właśnie pisać wiersze, wygładzać je i zwróciła się ku Bogu w bardzo dużym stopniu, no i zaczęła zgłębiać te ezoteryczne tematy. Być może także to wpłynęło w bardzo dużym stopniu na rozwój jej duchowości, bo to była osoba o takim no, dużym stopniu rozwoju duchowości właśnie. Jej ukochany Węgierko w tym czasie był w Grodnie, bo w momencie, kiedy wybuchła wojna, to on wyjechał do Grodna, stamtąd pojechał do, bo Polska przez Niemców z tej strony była zajęta, pojechał do Białegostoku i tam do roku 40 bodajże trzeciego prowadził białostocki teatr zachodniej Ukrainy, ale polski teatr. Dobrą robotę robił, dlatego że on takie przytulisko dla polskich aktorów stworzył. Tam Tola Mankiewiczówna u niego grała, Jacek Woszczerowicz, Halina Kosobucka, Czesław Wołejko. Więc oni po prostu tej spragnionej języka polskiego publiczności dawali Fredrę właśnie Słowackiego, to czego w tym okresie trudnym, wojennym ludziom brakowało. No ale w momencie, kiedy Niemcy napadły na Związek Radziecki, to wtedy rozprawiono się oczywiście z wszystkimi Żydami, a Węgierko miał tego pecha, że miał życiorys nie taki, który się podobał Niemcom i został rozstrzelany. Wydaje mi się, że musiał ktoś na niego donieść, dlatego że on miał urodę kompletnie niesemicką. On miał złote włosy, był niebieskooki, taki, powiedziałabym, typowo słowiańską fizjonomię miał, więc musiał ktoś na niego donieść, że został przechwycony przez gestapo i rozstrzelany. Więc jej wielka miłość odeszła razem z wojną, ale ona tę miłość będzie chołubiła do końca swojego życia.